Bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. To wielki zaszczyt dla mnie móc mówić w Sejmie, służyć jakoś Państwu, a przez to też Polsce. Rzeczywiście temat jest bardzo ważny i słyszymy, że gender służy przede wszystkim dobru kobiet. No właśnie, w tym kontekście może najpierw dobrze podkreślić, że Kościół też służy dobru kobiet i nawet można powiedzieć bardzo dobrze i pod pewnymi względami najlepiej, bo warto podkreślić, że oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia w polepszeniu losu kobiet, ale właściwie najlepsza sytuacja jest w krajach kultury chrześcijańskiej. Kiedy na przykład jadę na pielgrzymki do różnych krajów z lekarkami, z lekarzami, ich przyjaciółmi, to kiedy jesteśmy w krajach kultury muzułmańskiej czy hinduistycznej, to te lekarki mówią: Boże, dziękuję, że urodziłam się Polką i katoliczką. Że kiedy widzi się świat, a no między innymi w tych podróżach duszpasterskich, naukowych, no widzieliśmy kilkadziesiąt krajów na 6 kontynentach, to ewidentnie poznaje się to, co ogólnie jest wiadomo, ale poznaje się doświadczalnie, że najlepiej kobietom jest w krajach kultury chrześcijańskiej. I to nie jest przypadek. To jest owoc Ewangelii. Ona działa powoli, stopniowo, ale jednak działa i zmienia twarde ludzkie serca, również serca mężczyzn. I za to trzeba być Kościołowi chrześcijaństwu wdzięcznym. To jest owoc właśnie pracy Kościoła, działania Ewangelii. Też no żartobliwie można powiedzieć, że nawet łącząc Biblię i ewolucję, można powiedzieć, że kobieta, a właściwie nie, mężczyzna jest brakującym ogniwem między człowiekokształtnym a człowiekiem, a siostra zakona jest brakującym ogniwem między człowiekiem i aniołem. Właśnie, jak połączymy Biblię i ewolucję. I ja też, no raczej w moim takim no bliskim środowisku jestem znany z obrony kobiet, bo no, ja ostatnio w mediach jestem głównie znany jako krytyk ideologii gender, ale też homoideologii, ale właściwie to jest jedno z moich wielu zajęć. No, przede wszystkim jestem człowiekiem, po drugie chrześcijaninem, po trzecie księdzem, po czwarte filozofem, po piąte duszpasterzem i dopiero po szóstym publicystą. Ale to jakoś wszystko się wiąże ze sobą, ubogaca, uzupełnia. No i akurat ci, co mnie znają z mojego duszpasterstwa, to wiedzą, że właściwie no, chyba nie ma w moim otoczeniu kogoś, kto by tak dobrze mówił o kobietach i tak je bronił. I za to nieraz dostaję po głowie też. Na przykład do takich żelaznych zasad mojego duszpasterstwa, kiedy pracowałem z młodzieżą, ze studentami, to było nauczanie, że właściwie na nas, mężczyznach, wobec kobiet ciąży taka zbiorowa wina większa niż na Niemcach wobec Żydów. No ja znam Niemcy, tam spędziłem ponad 7 lat i wiem, że akurat najporządniejsi, najlepsi Niemcy mają wielkie poczucie winy za to, co ich naród uczynił w czasie wojny i akurat ci najlepsi, najporządniejsi zadośćczynią. Właściwie jak żaden naród w dziejach, to jest coś wyjątkowego, żeby jakiś naród tak zadośćczynił za krzywdy jak Niemcy, chociażby ponad 50 miliardów euro odszkodowań. Ale no, czynią to z poczucia więzi narodowej, również z tymi najgorszymi przedstawicielami narodu. Ale analogicznie chcę wpływać na mężczyzn, że podobnie najporządniejsi, najlepsi mężczyźni powinni zadośćczynić kobietom za to, co mężczyźni w dziejach im uczynili. Bo faktycznie jak no, patrzy się na dzieje ludzkości, wszystkich kultur, to no, sytuacja kobiet była i jest często straszna. No, kobiety często były i są traktowane jak niewolnice. Ale zauważmy też w naszej kulturze. W Europie rozwija się nowe niewolnictwo kobiet, mianowicie niewolnictwo seksualne. W Europie eksploduje prostytucja, co też jest wynikiem poniekąd rewolucji seksualnej. I o tym mówię, bo właśnie jeżeli ludzie sobie uświadomią taką zbiorową winę, no trudno, żeby Niemiec dzisiaj krzywdził Żyda, no bo to już byłby taki skandal, prawda? Ale analogicznie, jeżeli mężczyźni będą mieli poczucie winy wobec kobiet, takie zbiorowe, to trudniej im będzie kobiety na nowo krzywdzić. Dlatego to była jedna z moich zasad duszpasterstwa, właśnie przekonywania do tego mężczyzn. I widzę, że to działało na moich studentów. A taka no, druga zasada, też którą starałem się wpoić zawsze mężczyznom, zresztą jak też przy spowiedzi, jak tylko mężczyzna powie, że coś zrobił niedobrze wobec swojej żony, a jeszcze gorzej, jak ją zdradził w ogóle, to podstawowa zasada jest taka, że no przecież w życiu mężczyzny dwie najważniejsze kobiety to jest matka i żona. I właściwie każdy z nas żyje głównie dzięki matce, jej wierności, czułości, miłości. Jeżeli w miarę funkcjonujemy, to dlatego, że matka dała nam dużo pokarmu, mleka, ale też dała nam dużo miłości. Gdyby matka nas nie kochała, to bylibyśmy kaleki psychiczne. Jeżeli jesteśmy w stanie pracować, zakładać rodziny, jeżeli coś osiągamy, to dzięki temu, że doświadczyliśmy dużo miłości od rodziców, szczególnie od matki. No i to jest tak wiele, że tego nie da się oddać, dlatego oddać matce, nawet jak oczywiście trzeba być jak najlepszym, ale normalnie to trzeba dawać dalej. No przede wszystkim własnej żonie. Więc tak tłumaczę, że tak powiedzieć, taka złota zasada małżeństwa, że tą miłość, dobroć, którą otrzymałeś od matki, powinieneś przelewać na żonę. Znaczy byś tak dobry, czuły i wierny dla żony, jak matka była dla ciebie. No, jak byłeś 4-5-letnim chłopcem, to się nie bałeś, że matka cię wymieni na innego, ładnie ubranego czy ładniejszego. A jakbyś się bał, to byś zwariował ze strachu, prawda? No i podobnie żona powinna być podobnie pewna, że ją nigdy nie opuścisz, nie zdradzisz dla innej. To jest zasada czystej sprawiedliwości, wierności. No i widzę, że to na takich mężczyzn niezepsutych to działa. Nawet płaczą czasami przy konfesjonale. To są właśnie, no bo to jest elementarna sprawiedliwość, logika, prawda? Więc ja, no między innymi te dwie zasady, tej zbiorowej winy kobiet, tej wierności wobec żony, jak matka była wierna wobec siebie, no czynię jednymi z zasad fundamentalnych duszpasterstwa, którym ciągle jestem zaangażowanym. I w ogóle jeszcze mogę dodać, że no, kobiety zawsze bardzo mi się podobały, fascynowały mnie jako istoty wyższe, bo widziałem, że my mężczyźni to często jesteśmy no, tacy bardziej przyziemni, no, chodzi o karierę, pieniądze, seks, a kobiety no, są bardziej żyją w tych sferach duchowych, wyższych i za to... No, znaczy, bo są tendencje, tak? Nie musi być w każdym przypadku, ale jest taka tendencja. I zresztą to był też jeden z powodów, dla którego zostałem księdzem, fascynacja kobietami, bo ponieważ no, chciałem, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby kobiety były szczęśliwe. No jak miałbym żonę, to miałbym jedną kobietę, starałbym się być jak najlepszy, ale właściwie najlepiej kobietom się służy przez wychowanie mężczyzn, bo kobiety same mają dość rozumu, wiedzą, jak powinno wyglądać małżeństwo, rodzina, tylko mężczyźni często nie wiedzą. Zresztą to mówił młody ksiądz Wajtyła, kiedy go pytali o duszpasterstwo młodzieży, przygotowanie do małżeństw, to on mówił, że to głównie chodzi o wychowanie mężczyzn, no, bo dziewczyny to wiedzą, natomiast trzeba wychować chłopaków, żeby byli odpowiedzialni, rozumni. No i właśnie to jest jeden z celów, dla których zostałem księdzem, żeby wychowywać mężczyzn, bo im lepiej wychowa się mężczyzn, tym będą lepszymi mężami i tym zbudują szczęśliwsze małżeństwa. No też. Natomiast inne powody to też no, była świadomość tego, co oznaczają ideologie ateistyczne. Bo ja urodziłem się w Auschwitz. Już jako małe dziecko widziałem ten obóz. I też no, z mojej rodziny, mój dziadek i babcia ratowali Żydów w Krakowie z getta w Płaszowie. W domu moich dziadków dzieciom żydowskim farbowało się włosy. Potem byli dalej transportowani. Tam raz dziadek wpadł w kocioł i właściwie, ale też dzięki dzieciom żydowskim ocalał, bo nie przyznały się, że go znają. I bo poszedł pod fałszywe dokumenty dla innych dzieci. I tak no, moja rodzina doświadczyła, czym jest ideologia, czym może być nazizm. Zresztą babcia straciła życie z powodu hitlerowców. Natomiast po wojnie, kiedy wujek usiłował uciekać do Szwecji, to no, w jego grupie był zdrajca, ich złapali na morzu i do więzienia wsadziło UB i wujka i dziadka z wyrokiem 8 lat. Także no, takie polskie losy. Dziadek, który najpierw ratował Żydów, potem siedział w więzieniu stalinowskim. I mówił, żeby tam no, przeżył, tylko się przeżył dlatego, że wiedział, że moja mama jest sama, została w świecie, no bo mama umarła i to go trzymało. No, mój tata był w partyzance K w Jędrusiach I no tak, no jak typowa polska rodzina, można powiedzieć. Szczególnie Polacy doświadczali, czym są ideologie. I my jesteśmy dlatego też najbardziej na to odpornieni. Zresztą myślę tutaj szczególnie w Warszawie, powstanie warszawskie. 2 miesiące heroicznej walki, kiedy ci najwięksi zbrodniarze dziejów, Hitler i Stalin, no, mordowali naszą stolicę. 250 000 ludzi oddało życie. To też mnie napełniało zawsze największym szacunkiem, heroizm Warszawy. Ale ta straszna ofiara zaowocowała też wysoką świadomością Polaków. Czym są ideologie? Czym się mogą skończyć? I dlatego też ideologie, no, mają nas szczególnie ciężko, bo też my jesteśmy narodem szczególnie wierzącym. A tam, gdzie jest wiara, tam jest mniej miejsca na ideologię. Tam, gdzie śpi wiara i śpi rozum, tam budzą się demony ideologii. I to, no, tak pokrótce mówię, dlaczego właśnie robię to, co robię i krytykuję jako jedno z wielu zajęć. Bo no właśnie, też księdzem zostałem dlatego, żeby szerzyć to, co najważniejsze, wiarę. No bo na przykładzie mojej rodziny doświadczyłem szczególnie, czym są ideologie. No właśnie, bo można pytać, dlaczego Kościół, który właściwie najwięcej zrobił dla kobiet w dziejach, no bo w chrześcijaństwie sytuacja jest najlepsza. Można powiedzieć też dla ateistów, dla genderystów, bo gdyby też, no, nie, na przykład nie wyprawy krzyżowe, nie obrona Europy, kiedy już muzułmanie chcieli nas zalać i właściwie wyrżnąć, gdybyśmy nie nawrócili, to Europy by nie było chrześcijańskiej. A jak nie byłoby chrześcijan, no to też nie byłoby ateistów, no bo muzułmanie tego nie tolerują. No, czy podobnie na przykład państwo, przecież Polacy, my jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu Żydów, też z motywów chrześcijańskich, najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata. Czy w ogóle państwo Izrael istnieje dzięki chrześcijanom, prawda, bo muzułmanie by ich wyrzucili. No, to są takie owoce chrześcijaństwa i myślę, że nasi przeciwnicy, no, mogliby nas cenić, szanować, bo właściwie dzięki nam istnieją. No, gdyby nie my, to by, no, nie mogła, genderyści, ateiści nie mogliby tak działać, tutaj byłby islam. Ale właśnie, dlaczego Kościół, który właściwie jest ekspertem, można powiedzieć, od obrony kobiet, od promocji kobiet, gdzie właśnie w kulturze chrześcijańskiej kobietom jest najlepiej, dlaczego sprzeciwia się gender? I to szczególnie doszło do głosu w ostatnim liście episkopatu, gdzie, no, z wysokim autorytetem, bo to jest list całego episkopatu, wszystkich biskupów polskich, gdzie jednoznacznie biskupi sprzeciwiają się ideologii gender. To jest bardzo ważny dokument zobowiązujący wszystkich katolików. Przy czym tak samo w tej krótszej, jak i dłuższej wersji kardynał Nycz mówił, że ta dłuższa wersja jest szczególnie przeznaczona do pracy duszpasterskiej, bo trudno tak wiele przeczytać na ambonie, ale jest to jasny głos Kościoła. Podobnie jak Kościół krytykował ideologię marksistowską, komunistyczną, czy wcześniej nazistowską i był za to prześladowany, tak teraz krytykuje ideologię gender. I proszę ten głos szanować, głos biskupów, bo przecież już mieliśmy przypadki, no właśnie, kiedy mówiono, naziści, komuniści mówili, ten stary Kościół, ci idioci, ciemnogród. No, ale jednak okazało się, że to biskupi katolicy, że profesorowie katolicy mieli rację, prawda? Kiedy przeszło szaleństwo ideologii, kiedy zakończyło się to w hekatombie, w milionach ofiar, no, szacuje się, ofiary komunizmu to przynajmniej 150 milionów ludzi, ofiary II wojny nazizmu 50 milionów. No to się okazało, że to jednak biskupi mieli rację, papież miał rację, prawda? Więc doświadczenie historyczne nakazywałoby podchodzić z szacunkiem do głosu biskupów, papieży, profesorów katolickich, bo w tych najtrudniejszych wyborach, kiedy chodziło też o życie, okazało się, że to jednak Kościół miał rację. Po drugie, my szczególnie szanujemy głos Izraelitów, kiedy mówią, tutaj widzimy antysemityzm, podnosi się antysemityzm. No i słusznie, no bo oni na gruncie swoich doświadczeń mają szczególne wyczucie, nosa, można powiedzieć, co to jest antysemityzm. I ich zdanie szanujemy, prawda, jako ekspertów od tego. Ale analogicznie trzeba szanować zdanie biskupów, papieża, księży, kiedy mówią, uważajcie, nadchodzi ideologia ateistyczna. Bo my też mamy analogiczne doświadczenia, także męczeństwa. No, w Europie ateiści w XX wieku zamordowali przynajmniej 110 tysięcy księży. No, w samej Polsce 2,5 tysiąca księży, co czwarty ksiądz został zamordowany przez nazistów albo przez komunistów. W Hiszpanii ponad 7 tysięcy duchownych zamordowali komuniści. W Związku Radzieckim prawie 100 tysięcy. Nigdy za to nie przeprosili. Nie było za to żadnej Norymbergi, nie było żadnego pokajania się. I chociażby to świadectwo krwi nakazuje szacunek także do słów biskupów, księży, kiedy mówią: uważajcie, czujemy kolejne niebezpieczeństwo. Podnosi się hydra ateizmu. No, szanujmy historię, uczmy się od niej. Jest stare powiedzenie, że kto nie chce pamiętać historii, jest skazany na jej powtórzenie, nawet w najgorszych wymiarach. A właśnie no, biskupi zwracają uwagę na szereg aspektów, które w gender są bardzo niebezpieczne. Zresztą ten list jest dla mnie szczególną radością, bo on bardzo potwierdza to, co ja głoszę od szeregu miesięcy. To jest właśnie takie streszczenie tego, co krytycy różni, nie tylko ja oczywiście, podnoszą pod adresem gender w Kościele. Właśnie to, co my robimy na różnych polach już od szeregu miesięcy czy lat, no biskupi wspaniale streszczają. Można powiedzieć, to jest genialne streszczenie tego, co katolicy mówią od lat, szczególnie od miesięcy. To jest ważny głos Kościoła. Jeżeli są jacyś katolicy, którzy temu się sprzeciwiają, no to raczej traktować jako zdrajców. No, oczywiście zawsze w każdej wspólnocie są zdrajcy. Ale no, nie można tak argumentować, że no, to mówi Pan Jezus, to mówi Piotr, to mówi Paweł, no ale Judasz mówi co innego. Posłuchajmy Judasza. No, to nie jest ta sama płaszczyzna, prawda? Judasze są wszędzie. Ale nie można na jednym poziomie stawiać głosu Judasza i głosu Piotra i Pawła i Jana i Jezusa. To jest jasny głos Kościoła, który zobowiązuje każdego, kto chce być katolikiem. A moim zadaniem jest może wyjaśnienie bliżej racji. Oczywiście jest wiele racji, można by semestrami wykładać na ten temat, ale dlaczego Kościół krytykuje gender? Dlaczego odrzuca gender, który podobno chce tylko samego dobra i tylko dla kobiet przede wszystkim? No, jak mówię, tutaj mamy ewidentnie źródła ateistyczne. Widzimy, że ludzie, którzy promują gender, zasadniczo są ateistami. I ta teoria wynika z pewnej potrzeby sensu każdego człowieka, także jeżeli jest ateistą. Tylko ateista jest w tej trudnej sytuacji, że jeżeli Bóg istnieje, jeżeli on na początku go odrzuca, to tak jakby mówić, że słońce nie istnieje, żyć w ciągłym zaćmieniu słońca. Albo jakby nienarodzone dziecko mówiło, że jego matki nie ma. No to jest absurd. To jest fundamentalny absurd, który musi prowadzić do następnych absurdów. I natrafimy wtedy łatwo na wiele błędów myślowych. Zresztą ja jako filozof jestem szczególnie odpowiedzialny za rzetelność myślenia i muszę powiedzieć, że w tej ideologii jest wiele sprzeczności, wiele błędów, o których jeszcze będę mówił. Ale ten fundamentalny błąd ateizmu wywołuje pewną dialektykę ateizmu, powoduje kolejne typowe absurdy, ponieważ każdy człowiek potrzebuje jakiejś wartości centralnej w życiu, wokół której się organizuje, która jest dla niego najważniejsza. Każdy potrzebuje jakiegoś Boga. I jeżeli to nie jest Bóg prawdziwy, no to coś innego zajmuje to miejsce centralne. To może być idea, to może być człowiek, to może być też władza, pieniądze, przyjemności, w tym szczególnie mocne przyjemności seksualne. Dlatego dla niektórych ludzi, szczególnie niewierzących, no, seks może stać się zbyt ważny. Nawet mogą się łatwiej stać maniakami seksualnymi. I to też tłumaczy częściowo gender, bo jak się czyta ich teksty, ich programy, to można się pytać, kto to napisał. No, co za człowiek może pisać takie absurdy i tak groźne, szczególnie dla dzieci. Jeżeli pomyślimy, założymy, że to pisali maniacy seksualni, no, wtedy staje się zrozumiałe. Znaczy, często teorie, które się głosi, nie są wynikiem, szczególnie w humanistyce, jakiegoś rozumowania, jakiegoś uzasadnienia, tylko są wyrazem osobowości. Jeżeli to jest chora osobowość, to są chore teorie. Więc tak często niestety musimy tłumaczyć też gender. No, typowe dla takich ludzi, ateistów, którzy przeceniają inne wartości, szczególnie seksualne, jest niedocenienie tego, co duchowe, co wyższe, bo to, co najwyższe w nas, jest miejscem spotkania Boga. Jeżeli Boga negujemy, to zwykle negujemy też to, co najwyższe w człowieku. Wtedy ateiści właśnie patrzą na ludzi jako na takie bardziej inteligentne zwierzęta, więc siłą rzeczy akcentują to, co niższe, co biologiczne, co fizjologiczne, w tym seksualne. I dorabiają sobie do tego teorie, starają się według tego żyć, tworzą filozofię. Właśnie trzeba pamiętać, i to są takie złowieszcze sygnały, zatrute źródła, o podstawach filozoficznych gender, o podstawach metafizycznych. Metafizyka filozofii zajmuje się tym, co jest najbardziej ostateczne, podstawowe, ogólne. Ja akurat jestem specjalistą od metafizyki, zajmuję się nią od kilkudziesięciu lat. I każdy człowiek musi mieć taką swoją metafizykę, czyli swój fundamentalny światopogląd, którym tłumaczy sobie rzeczywistość. Dla genderystów takim ostatecznym fundamentem filozoficznym, metafizycznym jest filozofia Sartra, czołowego ateisty XX wieku, którego kochanką, jedną z kochanek była Simone Beauvoir. Jedna ze sztandarowych postaci genderyzmu, jakby matka wczesna genderyzmu. Ona jest znana z tej książki Inna płeć, prawda? Gdzie stawia tezę klasyczną na genderyzmu, że nie rodzimy się kobietami, mężczyznami, tylko jesteśmy takimi uczynieni. To jest zaostrzane aż do absurdu dzisiaj. Właściwie Butler, czołowa ideolożka tego ruchu, mówi właściwie, że jak pielęgniarka położna przy porodzie, po noworodku powie chłopak, to będzie chłopak, jak dziewczynka, to dziewczynka, że wtedy dopiero stajemy się chłopcem albo dziewczynką. Że to właściwie zupełnie kultura określa, kim będziemy, nie płeć to jest. No i w tym duchu mówiła Simone Beauvoir. To jest klasyka genderyzmu, to są źródła genderyzmu. Tylko właśnie Simone pisała tę książkę z inspiracji Sartra, który dawał jej podstawy filozoficzne, ateistyczne. A do fundamentów metafizyki Sartra należy stwierdzenie, że egzystencja poprzedza esencję. Co to znaczy? Znaczy, no, on jako ateista nie uznaje Boga, nie uznaje więc kogoś, kto stwarza naturę, nadaje jej jakieś właściwości, a więc i prawa. No bo jeżeli mamy jakąś naturę, na przykład naturę pralki, no to mamy instrukcję użycia pralki, prawda? Jeżeli pralkę będę używał jak piecyk, to zniszczę pralkę. Czy jeżeli komputer będę używał jako pralkę, no to zniszczę komputer. Z natury wypływają zasady obchodzenia się z tym. Natomiast u Sartra czegoś takiego nie ma. Ponieważ nie ma Boga, który nadaje prawa, naturę, nie ma natury. Jest tylko jakaś nieokreślona egzystencja. Bez esencji. I dopiero tej egzystencji mamy nadać esencję. Kto? My ludzie. To proszę Państwa, to jest takie jądro filozoficzne tej myśli. Zresztą od początku absurdalne. No bo jeżeli mamy istnieć, to zawsze istniejemy jako jacyś określeni. Nie ma istnienia bez określenia. Jeżeli istniejemy, to zawsze istniejemy w jakiś sposób. Realizujemy jakieś treści bytowe. Natomiast mówić, że egzystencja poprzedza esencję jest absurdem. No ale no to jest absurd ateizmu. Ale Sartre przedstawia jako wspaniałe właśnie, jako możliwości człowieka, wolność, że ty możesz zrobić ze sobą wszystko. Ty możesz całkowicie siebie określić. Prawda? No oczywiście mi podobieństwa. Więc w tym duchu całkowicie możesz określić swoją płeć. Wszystko jest płynne, nieokreślone. Nawet rzecz tak fundamentalna wydawałoby się jak płeć. No bo jeżeli nawet to my mamy decydować, czy będziemy mężczyznami, czy kobietami, no to co jeszcze jest stałego? To jest fundament myślowy genderyzmu. Tylko zauważmy, że to jest zarazem fundament myślowy największych zbrodni w dziejach. Bo uczniem Sartra była nie tylko Beauvoir, ale był także jeden z największych zbrodniarzy w dziejach, Pol Pot. Kiedy Sartre był taką dominującą osobą w Paryżu, takim intelektualistą numer jeden i właściwie za myślących uważano tylko tych, co uznawali Sartra, tam studiował Pol Pot i jego koledzy. I oni przyjęli tą ideę, że egzystencja poprzedza esencję. Tylko na płaszczyźnie społecznej. Tak jak genderyści mówią, że płciowo jesteśmy czymś nieokreślonym, tak Pol Pot przyjął, że społeczeństwo jest czymś nieokreślonym. I to my mamy określić społeczeństwo. I zabrał się do tego, wiemy, z wielkim zapałem. Jego przekształcanie społeczeństwa, nadawanie nowej formy społeczeństwu komunistycznej kosztowało ponad 2 miliony ludzi. To jest 30% mieszkańców Kambodży. I mordowałby dalej, gdyby mu nie przeszkodzono. To są te same źródła. No ale właśnie ta sama myśl. Społeczeństwo to jest taka masa nieukształtowana albo źle ukształtowana przez chorą kulturę. No właśnie, a najważniejsi przedstawiciele tej kultury, jak ludzie wykształceni, jak duchowni, są błędem kulturowym. Dlatego, żeby nadać nową formę tej masie społecznej, no trzeba wyeliminować przede wszystkim elity społeczne, oni w pierwszym rzędzie, ale każdego, kto się sprzeciwia. To jest istota myślenia Pol Pota. To jest podstawa właściwie procentowo największej zbrodni w dziejach. No bo nawet Hitler czy Pol Pot czy Mao Tse-tung nie wymordowali 1/3 własnego narodu. Ale proszę Państwa, oto do czego może prowadzić myślenie ateistyczne. Oto dlaczego ateiści, no oczywiście mogą być święci, wspaniali ateiści, ja też takich znam, ale dlaczego akurat ateiści stali się największymi zbrodniarzami w dziejach. To jest ich myślenie. No, człowiek to jest masa nieokreślona, społeczeństwo, które można mordować. Człowiek to jest tylko bardziej inteligentne zwierzę. Natomiast ateiści sądzą, że oni są najbardziej inteligentnymi zwierzętami, bo wiedzą, że Boga nie ma. A zwierzęta można mordować. Zarzuca nam się inkwizycję. 350 lat inkwizycji to było około 4000 ofiar wydanych władzy państwowej. Inkwizycja więcej ludzi uratowała. Dziesiątki tysięcy uratowała, bo stwierdziła, że nie byli w herezji, więc byli wolni. Ale w sumie to 4000 ofiar. Każda miała proces, każda była badana indywidualnie, mogła się uratować, oby przez kłamstwo. Natomiast ateiści mordowali no, właściwie jak zwierzęta, jak glisty, jak właściwie zwierzęta najniższego gatunku. Nawet by chyba przy małpach mieli może więcej względów. Natomiast ateiści, ideologowie mordowali no, jak glisty, jak deptali jak wszy. To, proszę Państwa, jest straszne doświadczenie historyczne, szczególnie w Warszawie tutaj, która doświadczyła totalitaryzmów, którego nie można zapominać, nie można dać się ogłupiać. Widzimy więc w samym punkcie, takim fundamencie filozoficznym gender, no, pewien absurd filozoficzny, który już zaowocował właściwie procentowo największą zbrodnią w dziejach. Innym takim zasadniczym źródłem to są rzeczywiście maniacy seksualni, zboczeńcy seksualni. Takim instytucją nadającą ton w genderyzmie jest Instytut Alfreda Kinseya. Dla nich takim autorytetem, też takim ojcem chrzestnym genderyzmu, seksuologii jest Alfred Kinsey. My wiemy, że jest to człowiek wielorako zboczony, szarlatan, który na przykład sam się chwalił, że w ramach swoich badań, badania życia seksualnego niemowląt, stwierdził, że u niemowlęcia 11-miesięcznego stwierdził 14 orgazmów w ciągu 38 minut. Natomiast u dziecka dwuletniego Kinsey stwierdził 7 orgazmów w 9 minut. Natomiast u dziecka czteroletniego stwierdził 26 orgazmów w 24 godziny. Czyli on te dzieci gwałcił niemowlaki. To jest ciężki przestępca, no, który powinien całe życie właściwie spędzić w więzieniu. A on jest bożyszczem genderystów. Głównym autorytetem w dziedzinie seksuologii jest Alfred Kinsey, Instytut Kinseya. No, teraz widzimy, a w programie WHO mamy już masturbację dla dzieci dwuletnich, prawda? 0-4 wiek, już trzeba je wprowadzić masturbację i to rodzice mają wprowadzać. No, bardzo by to się podobało Kinseyowi. Widzimy, to są ich źródła i jak zatrute, jak groźne. Też samo pojęcie gender, czyli płeć kulturowa, była wprowadzona przede wszystkim przez Johna Moneya, psychiatry z Baltimore, następcę Alfreda Kinseya. I on doradził rodzicom bliźniaków, z których jeden, bliźniaków Reimer, Bruce i Brian, jeden z nich przy obrzędzie obrzezania no, został uszkodzony, znaczy ucięto nie tylko napletek, ale całego penisa. I wtedy Monet, właśnie też ojciec genderyzmu, poradził rodzicom, ponieważ płeć jest taka kulturowa, nieokreślona, nie ma tego penisa, no to wychowujmy go jako dziewczynkę. No ale to będzie dobry eksperyment, że tu będzie wychowany jako chłopiec, a ten bez penisa jako dziewczynka. I poza tym będzie świetny dowód naukowy, że płeć to jest rzecz kulturowa, prawda? No eksperyment na żywym dziecku. Po prostu, żeby dowieść swojej absurdalnej tezy, no wchodzi się z butami w psychikę dziecka i gra się jego życiem. No i to się skończyło, jak się musiało skończyć. Obaj bliźniacy popełnili samobójstwo. To jest początek genderyzmu. Tak powstawało pojęcie gender. To są, proszę Państwa, zatrute źródła, które już bardzo wiele mówią o tej ideologii. Też trzeba pamiętać, bo ostatnio mieliśmy do czynienia z kłamliwymi oświadczeniami na poziomie rządu nawet, że gender nie ma nic wspólnego z homoseksualizmem czy seksualizacją dzieci. Trzeba zobaczyć, że sami genderyści, teorycy genderyzmu w Polsce, jak na przykład dr Maciej Duda, ekspert od gender z Uniwersytetu Poznańskiego i z PAN, no, mówi nam, że integralną częścią gender jest teoria queer. A teoria queer zajmuje się wszystkimi, którzy mają inne skłonności seksualne niż heteroseksualne. Są wszyscy odmieńcy. I tak samo ich promują. Do gender należy queer, czyli promocja homoseksualizmu i wszystkich osobliwości seksualnych. Poza tym mamy informację, że kancelaria premiera zamówiła 30 filmów takich propagandowych, oświatowych, które między innymi mają promować homoideologię, homoseksualizm. To jest, co się ściśle ze sobą wiąże. Widzimy też no, takie grupy interesu, że wokół ideologii gender gromadzą się przede wszystkim ateiści, wrogowie Kościoła, też przede wszystkim feministki drugiej generacji, które chcą zrobić już totalną rewolucję, jakby taką rewolucję seksualną do sześcianu. I to są szczególnie lesbijki. Stąd też widać, że gender staje się taką główną ideologią antychrześcijańską. Takim taranem, do którego, który wali w mury Kościoła i do którego przykłada rękę każdy, kto tego Kościoła nie cierpi, nawet nienawidzi. No, a to też jest zły znak. Zauważmy, że te najgorsze ideologie, nazizm i komunizm, nienawidziły się nawzajem w pewnym etapie, miały wiele podobieństw, ale się nienawidziły, doszły do strasznej wojny, ale miały wspólną nienawiść do chrześcijaństwa. Niemcy mordowali przede wszystkim Żydów, Sowieci burżuazję, natomiast potem zgodnie mordowali chrześcijan. Na drugim miejscu byli chrześcijanie. W Auschwitz zapowiadano, że Żyd może żyć miesiąc, ale ksiądz katolicki 3 miesiące, reszta pół roku. W Sowietach zamordowano prawie wszystkich duchownych. W obozie Dachau pod Monachium było 2,5 tysiąca duchownych, z czego 1800 katolickich, Polaków. Połowę z nich zamordowano. Więc zauważmy, że te najbardziej zbrodnicze ideologie były też obydwie głęboko antychrześcijańskie. Dlatego jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z ideologią, która jest fundamentalnie antychrześcijańska, to musimy naprawdę być ostrożni. I trzeba ten głos Kościoła szanować, podobnie jak szanujemy głos Izraelitów. A tutaj podobieństwa do ideologii, szczególnie do marksizmu, są oczywiste. Tak, w sferze medialnej komunikacji, przecież zauważamy, że akurat ludzie, którzy są mistrzami nienawiści, mowy nienawiści i pogardy wobec Kościoła, i którzy nawet tutaj są w tym Sejmie, właśnie w normalnym państwie pewne osoby, które mówią z taką nienawiścią o Kościele, o księżach, dawno by siedziały w więzieniu za mowę nienawiści. Natomiast u nas w Polsce są w parlamencie. Też pracują w mediach. To jest rzecz niesłychana, to pokazuje słabość naszego państwa, ale zauważmy, że te same osoby, które z największą nienawiścią mówią o Kościele, o księżach, właściwie podobnie jak naziści o Żydach, mówią z taką nienawiścią, z taką pogardą, że właściwie trzeba by dodać tylko, trzeba ich zabijać. Mówią na przykład pasożyty, darmozjady o biskupach. No to pasożyty się zabija, przecież pasożyt jest do zabicia. I tacy ludzie nadają ton polskiej polityce. To jest ewidentne. Poza tym ci sami ludzie, zauważmy, chcą legalizacji narkotyków oraz prostytucji. Czyli życie na poziomie przyjemności zmysłowych. Seks bez żadnych reguł, narkotyki, prostytucja. Prawda? Widać sferę zainteresowań, punkt ciężkości życia. Dalej trzeba zauważyć, że osoby, które głoszą genderyzm, to są właściwie duchowe, a często fizyczne dzieci, które głosili marksizm. Tych, którzy nawet zabijali chrześcijan, nigdy za to nie przeprosili. Dalej, następne, trzecie podobieństwo to jest totalitaryzm tej rewolucji. Mianowicie czytamy w dokumentach, także w dokumentach państwa polskiego, że genderyzm ma być wprowadzany wszędzie. Nie ma dziedziny życia społecznego, politycznego, państwowego, które mogło być wolne od genderyzmu. Ten program przyjęto bez konsultacji ze społeczeństwem. Tego nie głosowano. Ta ideologia ma być wprowadzana na każdym możliwym miejscu. Totalitaryzm. W prawie, w kulturze, polityce, mediach, przedszkołach, szkołach, uczelniach. Generalna ofensywa genderyzmu. Jest to dalej głęboko antydemokratyczne. Zresztą to jest typowe dla ich działania, bo to, co oni proponują demokratycznie, by nigdy nie przeszło. Dlatego działają zakulisowo. Działają poprzez uchwycenie władzy, mediów, ośrodków władzy. Zresztą zgodnie z zasadą marksisty włoskiego Gramsciego, marszu przez instytucje. Opanujcie instytucje i narzućcie swoją wolę od góry. Właśnie, rewolucja marksistowska była bardzo krwawa. W sumie ofiary komunizmu 150 milionów ludzi przynajmniej, a skończyła się wielką komornitacją i zbrodnią. Dlatego dzisiaj ludzie tego pokroju, którzy nigdy nie przeprosili za marksizm, a dalej są ateistami, mają genderyzm i chcą zrobić podobną rewolucję, ale od góry, właśnie przez narzucenie rozwiązań prawnych. Jest to więc postępowanie głęboko niedemokratyczne. Jak można pewną koncepcję, która ma obejmować całe życie społeczne, całe życie polityczne, wprowadzać bez żadnych wyborów, bez głosowania? To jest przestępstwo przeciwko demokracji. Dlaczego nasze życie w każdym szczególe ma być określane przez genderyzm, skoro 90% Polaków z tym się nie zgadza? To jest gigantyczny skandal. Dalej, no, mamy wielkie obietnice raju dla wszystkich, szczególnie dla kobiet, no ale marksiści też obiecywali raj dla robotników i tak ich wytworzyli, że robotnicy chętnie by uciekli do tego piekła kapitalistycznego. Dalej mamy no, zmianę języka, manipulacja językowa. Zmienia się pojęcia, żeby zmienić rzeczywistość. No, na przykład homofob, takie słowo pałka, za siłę, za które trzeba brać procesy, bo homofob to jest ktoś, kto jest zaburzony psychicznie, nienawidzi homoseksualistów, jeżeli powie jedno zdanie krytyczne o nich. No to jest ucinanie dyskusji samych podstaw. Jeżeli i wyłączanie ludzi z dyskursu demokratycznego. Jeżeli powiesz o kimś homofob, to już ta osoba nie może się odzywać. Jest to właściwie przestępstwo i właściwie mamy prawo skarżyć za takie obrażanie nas. Poza tym trzeba powiedzieć, że w tym sensie 90% Polaków jest homofobami. To jest obrażanie całego narodu. Także papież Franciszek jest homofobem. Kanclerz Merkel jest homofobką, o czym jeszcze będę mówił. Dalej, następne podobieństwo to jest kłamstwo, niesamowite kłamstwo. Ja tymi rzeczami zajmuję się od 9 lat i naprawdę ile tam jest manipulacji, kłamstwa. No, to jest niesłychane. Ludzie, którzy tak kłamią, nie powinni osiągnąć władzy totalitarnej. A to jest właśnie ta cecha właśnie takiej dążenia do władzy totalitarnej. Zresztą typowa też nieraz dla ateistów. No bo jest taka definicja, pytamy, kto to jest ateista? No, można powiedzieć, że ateista to jest człowiek, który nie wierzy w żadnego Boga poza samym sobą. No właśnie, jeżeli człowiek nie wierzy w Boga, to łatwo sam siebie czyni Bogiem. I jako Bóg chce panować nad wszystkim. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, tak jak Stalin, jak Moskwa marzyła, że marksizm zapanuje w całym świecie, tak genderyści chcą, żeby ich ideologia zapanowała w całym świecie. Ostatnio przecież sekretarz Narodów Zjednoczonych mówił, że przed gender musi się ugiąć każda kultura, każda religia. Czyli najświętsze rzeczy, jaka to jest też pogarda dla społeczeństw, to co dla ludzi jest najświętsze, ich tradycja, wiara, kultura, ma być odrzucone, bo genderyści tak każą. Jaka to jest pogarda dla człowieka, dla jego najświętszych wartości. No ale to jest typowe dla totalitaryzmu. I w tym niesamowite kłamstwo. No. Ostatnio też nawet na poziomie rządowym słyszymy, właśnie przestraszyli się pewnie listu biskupów, jasnego powiedzenia, co to jest. No to mówią nagle, że nie, gender nie ma nic wspólnego z seksualizacją, z promocją homoseksualizmu, nic wspólnego nie ma. No kłamią w żywe oczy, kłamią cały naród. No. A sami przecież propagują w ramach gender homoseksualizm i seksualizację dzieci. Więc proszę Państwa, kłamie się na poziomie rządowym w żywe oczy, na naszych oczach. To jest skandal. No. Ale no tak, jeżeli ludzie tak kłamią publicznie, no to co oni robią w ukryciu, prawda? Jeżeli ktoś jest w stanie tak kłamać publicznie, no to co robi dopiero w ukryciu? Nie można dopuścić, żeby ludzie, którzy tak kłamią, tak manipulują, żeby osiągnęli władzę totalitarną. No dalej mamy do czynienia z ewidentną przemocą. Bo jest przemocą torpedować procedury demokratyczne. No na przykład też media, które sprzeciwiają się genderyzmowi, są niszczone, tłumione. Można wspomnieć, chociaż wiadomo, że warunkiem funkcjonowania demokracji jest dostęp do mediów. Jeżeli się nie ma mediów, to trudno być opozycją, trudno uprawiać politykę. Jeżeli daje się lekką ręką koncesję stacjom telewizyjnym, graficznym, które głównie promują pornografię, seks, a nie daje się mediom opozycyjnym, jest to przestępstwo przeciw demokracji. To jest przemoc, ale też przemoc wobec krytyków genderyzmu, niedopuszczenie do komunikacji społecznej. Dalej jest to antynaukowe. O tym jeszcze będę mówił, ale no ogólnie jak oni mówią, że to jest naukowe, znaczy fragmenty mogą być naukowe, bo oczywiście w pewnym zakresie płeć jako zjawisko kulturowe można studiować. Oczywiście, że płeć jest różnie rozumiana w różnych kulturach. Islam czy chrześcijaństwo można porównać. Ale nie jest rozumiana całkiem różnie. To jest też taka, można powiedzieć, podstawowa zasada metafizyczna, która wszędzie obowiązuje, dialektyki różnicy i podobieństwa. Mianowicie można powiedzieć, że wszystko jest różne, a zarazem podobne. I wszystko jest podobne i zarazem różne. Także rozumienie kulturowe. Dlatego w każdej kulturze mamy różne rozumienia płci. W ogóle my wszystko musimy różnie rozumieć, bo jakby coś rozumiemy, zależy od całej historii naszego życia. Ponieważ ta historia jest zawsze różna, dlatego my każdą rzecz musimy rozumieć trochę inaczej. Filozoficznie to nie jest żadna nowość. Ale nie rozumiemy całkiem inaczej, bo byśmy się nie porozumieli, bo też nasze doświadczenia są częściowo wspólne. Dlatego w rozumieniu wszystkiego, także płci, są różnice oczywiście, ale też są tożsamości, podobieństwa. I to można studiować, oczywiście. To może być uprawniony dział gender studiów. Ale nie można popełniać absurdu, mówić, że to jest całkiem różne, że płeć się zupełnie inaczej rozumie w różnych kulturach. To raz, a dwa, że płeć nie ma nic wspólnego z biologią. A to są właśnie absurdy genderystów. Ogólnie no można powiedzieć, że to jest tak naukowe w całości, no bo fragmenty można zaakceptować, można uprawiać, ale jako całość, szczególnie z gender mainstreaming, tym narzędziem politycznym, jest to często absurdalne. Można powiedzieć, że to jest tak naukowe, jak naukowy komunizm. Ja w młodości tym się właśnie interesowałem. Przeczytałem taki buch Naukowy komunizm, wydany w Moskwie. Straciłem chyba 2 tygodnie wakacji, ale zostało mi z tego właśnie tylko tytuł, Naukowy komunizm. Mogę powiedzieć, że co to był za bełkot? No to jak Kołakowski pisze o sesjach marksistów w Moskwie. No bełkot od początku do końca. Ale to zostaje, ale podobnie jak się słucha genderystów, to jest podobny bełkot. No. Mówimy nauka, no często genderyzm jest tak naukowy, jak naukowy komunizm. Tak, to możemy przyznać. I to, że mówią, że mają na uczelniach, no proszę Państwa, w Polsce kiedyś na każdej uczelni musiał być Instytut Marksizmu-Leninizmu. Na całym świecie wykładano marksizm-lenin sowieckim. No Kołakowski opisuje, można śmiać się z tego opisu w sesji marksistów w Moskwie. No. Bełko od początku do końca. Więc w humanistyce to jest możliwe. Humanistyka metodologicznie jest miękką dziedziną, i można być profesorem marksizmu, czyli bełkotu, całe życie. I może w tym instytucie mamy tysiące pozycji marksizmu. Analogicznie możemy mieć wszędzie instytuty genderyzmu. To jest bardzo podobne. Ale to z nauką często nie ma nic wspólnego. Bo trzeba rozróżnić genderyzm teoretyczny, tak jak marksizm teoretyczny, i genderyzm praktyczny, jak marksizm praktyczny, czyli ten gender mainstreaming. Bo teraz po liście biskupów genderyści są trochę przestraszeni i grają niewiniątka. Że my tylko tak ten gender, rola płciowa, nic poza tym. Proszę Państwa, to jest cząstka prawdy. Gender teoretyczny jest ściśle powiązany z genderyzmem praktycznym, czyli gender mainstreaming, który jest programem politycznym. To jest właśnie program totalnej rewolucji genderowej w całym świecie. Także w Europie, przede wszystkim i w Polsce. Pojęcie wprowadzone na konferencji kobiet, Światowej Konferencji w Nairobi w 1985 roku. I to jest program polityczny, który ma być realizowany, jest realizowany także w Polsce. Tylko jak on jest realizowany, ta globalna rewolucja? No, poprzez globalną rewolucję seksualną. Właśnie skąd się biorą te absurdy w ich programach? WHO. Światowa Organizacja Zdrowia. Dlaczego oni chcą, żeby dzieci masturbować już w wieku 2 lat? No, żeby zburzyć tabu seksualne. Ponieważ tak, jeżeli dzieci seksualizuje się w wieku 2 lat, no to jest podobnie, jakby im dawać wódkę czy narkotyki. Jeżeli dzieciom będziemy dawać narkotyki, wódkę, seks w wieku 2 lat, no to mocne jednostki może się oprą, ale bardzo wiele zostanie narkomanami, alkoholikami, seksnarkomanami. Ale o to właśnie chodzi. Bo to pozwala na zerwanie z dotychczasową kulturą. To jest cel genderystów. Według takiej zasady szatańskiej, ale skutecznej, nie walczcie z Kościołem wprost, ale seksualizujcie młodzież. To jest jakby ich aksjomat, ich zasadniczy kamień węgielny ich działania. Rzeczywiście, seksualizujcie młodzież, reszta przyjdzie sama. No bo ludzie, którzy staną się maniakami seksualnymi, cofną się w ewolucji. Nie będą w stanie przyjąć najwyższych osiągnięć ewolucji, kultury. Sukces judeo-chrześcijaństwa wynika między innymi z rewolucji małżeństwa monogamicznego. Judaizm to była rewolucja monoteistyczna, ale też monogamiczna. W otoczeniu Żydów były narody politeistyczne, ale też narody żyjące w niesamowitej rozpuście. W Grecji, w starożytności właściwie główny podział seksu to był na seks dominujący i zdominowany. Dominujący mężczyzna mógł robić wszystko. Z kobietą, z chłopcem, z dzieckiem, z kozą, z baranem, z szafą. Wszystko. Tylko ważne, żeby dominował. Wstyd było być zdominowanym. To był podział seksualny starożytności. Natomiast judaizm wprowadza małżeństwo monogamiczne jako ideał, jako wzór. Oczywiście, który nigdy nie był idealnie realizowany, ale jako nadający ton. To jest, powiedzmy, nasz Christian mainstreaming, możemy powiedzieć. Małżeństwo monogamiczne. I to jest rewolucja judeo-chrześcijańska, która legła u podstaw najwyższych osiągnięć kulturowych. Nie jest przypadkiem, że kultura judeo-chrześcijańska okazała się najbardziej twórcza i zdominowała świat. To między innymi, albo głównie także dzięki małżeństwu monogamicznemu. Ponieważ małżeństwo jest miejscem kształtowania człowieka. I najpiękniejsi, najmocniejsi ludzie duchowo wychodzą z najpiękniejszych, zdrowych małżeństw rodzin, które są stabilne, które się kochają, które są wierne. Żeby człowieka wychować, trzeba 15-25 lat, żeby ci rodzice byli razem. Do końca nauki, studiów, prawda? A jak są 25, to niech będą następne. Sama natura o tym woła, prawda? I dlatego właśnie tacy ludzie ze zdrowych rodzin najwięcej tworzą, osiągają dla siebie, ale także dla społeczeństwa. Kościół ma doświadczenie w krajach misyjnych, Afryce, Azji, Ameryce Południowej, gdzie nie ma małżeństwa często. Gdzie jedna kobieta ma kilkoro dzieci, każde z innym mężczyzną. Mężczyźni tak tylko przechodzą jak ogiery, pobędzie parę dni i dalej. Ale ta biedna kobieta z tymi dziećmi, ona jest na granicy egzystencji. Ona im nie da wykształcenia. Ona ich nie przygotuje do życia. Takie osoby wiele kulturowo nie osiągną. Bo od początku są z patologicznej rodziny, z patologicznych związków. Właśnie najwyższe osiągnięcia kultury cywilizacji były możliwe także, albo głównie dzięki małżeństwu monogamicznemu. Natomiast rozbijanie, cofanie się do rozpusty, bo program gender jest programem totalnej rozpusty. Właściwie wszystko możesz. Byle jak, byle z kim, byle gdzie. Jest cofanie się ewolucji, ewolucji duchowej. Ale ich to nie bardzo obchodzi. Ważne, żeby zniszczyć starą kulturę. Bo rzeczywiście tacy ludzie, maniacy seksualni, nie będą w stanie założyć normalnych małżeństw, rodzin, wierzyć, chodzić do kościoła. Bo jeżeli zdając maturę już miałeś 50 partnerów seksualnych, to jak żona będzie 55, to będziesz miał i setną. Podobnie kościół, wtedy wiara, staje się tylko jakimś takim nudziarzem, który przeszkadza w seksie. Rzeczywiście to jest skuteczna metoda odcinania pokolenia od najwyższych osiągnięć kulturowych poprzednich czasów. To jest katastrofa kulturowa. To jest cofnięcie się w ewolucji. I trzeba pamiętać, że temu właśnie służy ich program. Bo zauważmy, teraz po tym liście biskupów genderyści mówią, nie, my tylko chcemy dobrze dla kobiet. Ale proszę Państwa, właściwie w ich programach, pamiętajmy, zapewne niedługo wystarczy zamienić słowo kobieta na homoseksualista czy biseksualista. Oczekujmy takiej strategii, bo oni mówią równość płci, tylko pamiętajmy, że oni uznają wiele płci. Homoseksualizm, biseksualizm, transseksualizm, nawet różne opcje seksualne, sadomacho, też kazirodztwo. Więc pamiętajmy, że to, co się mówi, że my chcemy tylko dla kobiet, potem wystarczy tylko lekki zabieg, żeby wszystkie osobliwości seksualne miały takie same prawa jak kobiety. Z tym się liczmy. Tak już jest na Zachodzie. Oni mówią równość płci, kobieta i mężczyzna, ale zaraz w to miejsce może wejść 8 innych płci, które będą domagały się takich samych praw. To jest fundamentalny zabieg. I też, właśnie stąd pochodzi to uderzenie w szkoły i przedszkola, żeby seksualizować młodzież. To jest marsz przez instytucje. Takie seksualizowanie dzieci to się zdarza, ale w rodzinach patologicznych, w domach dziecka. Tam rzeczywiście te dzieci biedne, osamotnione, w dużych sypialniach same zostają. One rzeczywiście same się nawzajem gwałcą, masturbują. Ale takie dziecko nieraz potem się masturbuje cały dzień, nawet przy posiłku. To są patologie. Ale tym się kończy seksualizowanie dzieci. To, co jest marginesem patologii, chce się zrobić normą. Ale właściwie też to ubieranie chłopców w spódnice, w sukienki, to nie jest przypadkowe. To służy też zaburzaniu rozwoju dziecka. Pamiętajmy, że takie nadające ton genderyzmowi są walczące lesbijki, które często nienawidzą mężczyzn, które gardzą męskością. Więc trzeba pamiętać, że poza tym im więcej chłopców będzie się ubierać w sukienki, tym mniej będzie męskości, tym łatwiej będzie ich przekonać do homoseksualizmu. Więc tutaj szczególnie musimy bronić teraz chłopców, bo niejako lesbijki chcą nieraz na tych biednych chłopcach wziąć zemstę za wszystkie krzywdy od mężczyzn. To proszę Państwa, seks misja staje się realem. No. Jak w seks misji, to jest proroczy film, się okazuje, gdzie ostatni mężczyźni są tępieni, wybijani, ścigani jak zwierzyna łowcza. No trochę zaczyna się to robić w przedszkolach, gdzie jest tępiona właściwie męskość. Jeżeli chłopiec ma chodzić w sukience, no ja znam takie doświadczenia chłopców na przykład no, z powodu skromnych warunków ekonomicznych, jak chłopiec musiał donosić rzeczy ze swojej siostry w przedszkolu. Jaki to był wstyd, no płacz, że on musi nosić rzeczy po siostrze. No. To naprawdę rani psychikę. I na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Właściwie teraz trzeba robić akcję ratujmy chłopców, ratujmy męskość. Też dla dobra pani, no bo jednak mężczyźni mają swoje winy, ale też swoje pozytywy, prawda? No jak nie, będą same kobiety, lesbijki, homoseksualiści, żadnych mężczyzn, no jak w seks misji, jak wyginiemy, no to rzadki gatunek. A genderyzm do tego zmierza. I proszę Państwa, pedofilia okazuje się, może należeć do istoty genderyzmu. Mieliśmy ostatnio przykład w Niemczech. No właśnie, jak czytamy te programy Światowej Organizacji Zdrowia, pytamy, co to za maniacy to pisali. Otóż wiemy lepiej, jacy maniacy. Mamy przykład z Niemiec w zeszłym roku, w czasie kampanii wyborczej, też na tej fali ataków na Kościół, gdzie rzeczywiście są pedofile, co jest oczywiście zbrodnią do chrześcijana, którą robi ksiądz, ale to jest margines potępiany przez sam Kościół, sprzeczny z nauką Kościoła. Natomiast w Niemczech sobie uświadomiono przy okazji, że Partia Zielonych, a to jest partia najbardziej genderowa w Niemczech, najbardziej postępowa, nowoczesna, przez całe lata jak lew walczyła o legalizację pedofilii. I to robił sam szef Zielonych Jürgen Trittin oraz Volker Beck, szef frakcji parlamentarnej, walczący homoseksualista. Volker Beck zresztą przyjeżdżał do Warszawy, brał udział w Paradach Równości, propagował homoseksualizm w Polsce razem z naszymi działaczami w pierwszym szeregu, a zarazem w Niemczech, co? Walczył o legalizację pedofilii, jak lew. Dlaczego oni to robili? Na żądanie organizacji homoseksualnych. To się powtarza, proszę Państwa. Jedyne organizacje, które walczyły i walczą jak lew w różnych krajach o legalizację pedofilii, to są organizacje homoseksualistów. No, czy trzeba lepsze dowody związku między homoseksualizmem i pedofilią? I to, proszę Państwa, jest nie do usprawiedliwienia. No, pedofil, ksiądz, no to jest straszne, to, za to przepraszamy, to jest wstyd, to jest hańba. Ale pedofilia systemowa, wprowadzić w państwie pedofilię, to robią genderyści, to jest arcyzbrodnia. To nie ma usprawiedliwienia dla czegoś takiego. Wprowadzenie pedofilii, a jest ustawa Zielonych Bundestagu przygotowana, projekt ustawy, no to jest jakby pedofilia państwowa. To właściwie każde dziecko można by molestować czy gwałcić. I to zrobili genderyści. Do czego ci ludzie są zdolni? Co oni mają w głowach? A kiedy, no właśnie, pod wpływem chrześcijan musieli się z tego wycofać, to co propagują teraz? Kazirodztwo. Mówią, trzeba legalizować, to z pedofilią nie wyszło, to legalizujmy kazirodztwo. No bo taka jak brat z siostrą się kochają, to takie piękne, no właściwie. Albo no, ojciec 50 lat, córka 16, a jak się kochają. No. No i właściwie używają wszystkie argumenty, które można użyć za homoseksualizmem, właściwie no, zwracają uwagę, można użyć za kazirodztwem. Dlaczego nie? Jak się kochają, w seksie wszystko można. No co to są za ludzie? Jak nie homoseksualizm, to pedofilia, to kazirodztwo, no i też prostytucja. Ostatnio mamy przecież też już ofensywę, na tym się nie skończy. No już czołowe dzienniki lewackie piszą na przykład tygodniki, jak piękna jest prostytucja. Na przykład to ułatwia studia, jak studentka ma opiekuna, sponsora, jakie to jest praktyczne. Albo poliamoria, to jest hit, to jest najnowsze, bo to się nie zatrzyma. Poliamoria, czyli wielomiłość, no przekonują nas, jak dobrze mieć na przykład 4 kochanki i 3 kochanków. No tacy tępi księża ciemnogród jak ja, to tego nie pojmą, pewnie wiadomo. Ale ci najbardziej nowocześni genderyści mówią 4 kochanki i 3 kochanków. Jaką ty masz płeć, nieważne, ale to jest super. Mówię, że jeśli z jednym nie wyjdzie, to masz za pas jeszcze 6. No, takie skoki. Oczywiście trzeba dojrzałości, rozwoju, te tępe katole tego nie pojmą, ale to jest poliamoria. Proszę Państwa, to jest wszystko na jednej płaszczyźnie. Tutaj nie ma granic, nie ma tabu. No dlatego mówię, że to jest program maniaków seksualnych. Przecież to można przeczytać w polskich mediach, w prasie. Dalej, to proszę Państwa ma oczywiste konsekwencje prawne. No wiemy, już w niektórych krajach nie można mówić ojciec, matka, tylko rodzic A i rodzic B. I w przedszkolu dzieci są karcone za powiedzenie mamo. No, najświętsze słowa ludzkości, mama, tata, zostają zakazane w ustach dzieci. Co to są za ludzie? Dalej następuje terror. W Wielkiej Brytanii katolickie domy dziecka, które nie chciały oddawać dzieci do adopcji, zostały zamknięte. To jest tolerancja w ich wydaniu. Jeżeli ktoś z powodów sumienia nie chce uczestniczyć w organizacji homoślubu, jest karany i właściwie traci firmę. Jest zrujnowany, także koniec biznesu. Bo to jest ewidentny homoterror, gender terror. I to chcą zrobić w Polsce. Teraz po liście biskupów przedstawiają się jako baranki. Ale niech tylko dojdą do władzy, to i nam pokażą. No to, co jest w innych krajach. Dokładnie ten gender terror, homoterror, który jest w innych krajach, chcą wprowadzić u nas. W Niemczech rodzice, jeżeli nie zgodzą się, żeby dziecko poszło na tą seksdeprawację, na te lekcje, są karani grzywną, a potem więzieniem. W Polsce na szczęście to jest niemożliwe, ale pamiętajmy, oni chcą jeden do jednego wprowadzić to w Polsce. Jeżeli ojciec, matka nie poślą dziecko na seksdeprawację, mogą iść do więzienia. Przecież to jest państwo totalitarne. Teraz mamy do czynienia z ustawą kneblującą, czyli to jest nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej z 2010 roku. To jest procedowane w Sejmie. I tam, proszę Państwa, właściwie za jedno zdanie krytyki homoideologii, genderideologii, za jakieś ekspresję nieodpowiednią, można być karanym, grzywną, w końcu więzieniem. Tylko, proszę Państwa, a na przykład takim klasycznym zdaniem homofobicznym, obrażającym, jest stwierdzenie, że no, homoadopcja nie jest optymalna, że lepiej jak dziecko ma ojca i matkę. Czyli 90% Polaków są homofobami i będą podpadać pod tą ustawę. Czyli konsekwentnie no, trzeba będzie 90% Polaków zamknąć w więzieniach. Homoguagi, gender guagi dla 90% Polaków. Takie byłyby logiczne konsekwencje. Poza tym no, będziemy mieć kłopoty polityczne w Europie, bo w czasie kampanii wyborczej no, najpotężniejszy polityk Europy, Angela Merkel, powiedziała, że ona jest zdecydowanie przeciwna homoadopcji, nie dopuści do tego. I słowa dotrzymała, w koalicji, chociaż SPD naciskało, nie uznała tego i wygrała wybory prawie absolutną większością. No, ludzie już trzeźwieją. Podobnie CSU w Bawarii, które też jest temu przeciwne, dalej rządzi absolutną większością. Nawiasem mówiąc, to jest taki dowód Niemcy, że katolik potrafi. U nas się przedstawia katolików jako jakichś tempaków. Natomiast Niemcy, pamiętajmy, zostały stworzone po wojnie, po tej katastrofie, w oparciu o chrześcijaństwo. I kształt Niemcom nadało głównie CDU, CSU. No, córka pastora jest kanclerzem, a pastor, zresztą taki niemiecki Macierewicz, który wyczyścił Niemcy Wschodnie, jest prezydentem, prawda? Jednak są wpływy idei chrześcijańskich w Niemczech. Więc jeżeli Merkel jest przeciwko homoadopcji, jest homofobem. Czyli będzie podlegać pod tą ustawę. Jak przyjedzie do Polski, trzeba będzie ją wydalić. No, aresztować się nie da chyba. No, podobnie papież Franciszek, który no, mówi, że najlepiej sprawa homoseksualizmu jest opisana w katechizmie katolickim. Trzeba się tego trzymać. Jest strasznym homofobem. Zresztą on, jak był jeszcze w Buenos Aires z arcybiskupem, to mówił, że homo małżeństwa to jest wynalazek szatana, żeby się nie łudzić. To jest wynalazek diabła. No, homofob jak malowany, prawda? No więc stają pod znakiem zapytania Dni Młodzieży w Polsce. No bo takiego homofoba po tej ustawie chyba nie będzie można wpuścić do Polski. Albo wydalić przynajmniej. No, proszę Państwa, Dni Młodzieży, albo może zaczaić się na Dni Młodzieży i to będą pewnie wszyscy homofoby i aresztować ich wtedy. Mielibyśmy ich w garści, no nie? To jest, no jeżeli wprowadzona zostanie ta ustawa kneblująca, no to takie są logiczne konsekwencje. No proszę Państwa, no nawet komuniści nie podważyli się na takie absurdy. No, ale to pokazuje no, stan umysłów. Dlatego, no proszę Państwa, to co robi Kościół, co ja robię, to jest no, kontynuacja krytyki ideologii. Ostatnio skończyłem lekturę dzieł wszystkich Kołakowskiego i no, myślę, to jest jeden z największych filozofów. Przeszedł ewolucję od marksizmu do chrześcijaństwa. Na grobie Kołakowskiego jest krzyż, tutaj w Warszawie byłem. Bo był człowiekiem uczciwym, racjonalnym, I pod koniec, kiedy on widział genderyzm, już początki genderyzmu, to krytykował go podobnie jak marksizm. Więc ja właściwie, ucząc się od Kołakowskiego, kontynuuję jego robotę, można powiedzieć. Takie podłoże filozoficzne. Ja jestem też filozofem. Też, tak jak Tischner krytykował marksizm, a na przykład był zachwycony moim drugim doktoratem z teologii, to jest takie powinowactwo, można powiedzieć, tak ja krytykuję genderyzm. Podobnie jak ksiądz Popiełuszko krytykował marksizm, ja staram się krytykować. To są nasi dla mnie wielcy poprzednicy. Czy Dietrich von Hildebrandt, święty geniusz, filozof niemiecki, który doskonale przewidział, czym będzie hitleryzm. Za to musiał od razu uciekać, jak Hitler doszedł do władzy. Był ścigany jak zwierzyna łowcza, ale on doskonale przewidział, co będzie z hitleryzmem, ale też doskonale, co będzie z teologią liberalną, z takimi zdrajcami w kościele, co będzie w Holandii. Też, dlaczego ja mówię tak dużo o zdrajcach w kościele, bo to może zniszczyć kościół. Kościół w Holandii był wspaniałym kościołem, a został zniszczony rękami samych duchownych. Właśnie tego typu, tych duchownych, którzy dzisiaj się sprzeciwiają biskupom, episkopatowi. Wprost mówią nie. No to jest działanie judaszowe. Ale właśnie takich ludzi nie można słuchać, bo tacy ludzie zniszczyli kościół w Holandii. To był wspaniały kościół zorganizowany, miał więcej księży na misjach niż w kraju, a ponieważ duchowni sami przejęli ideologię lewackie, zaczęli go głosić, sami kościół wykończyli własnymi rękami. Przestrzegam przed tym, właśnie to jest droga buntu przeciwko papieżowi, przeciw biskupom, którzy niektórzy duchowni propagują. No, to jest samozagłada kościoła, samo zniszczenie kościoła. Nas obowiązuje zdanie papieża, zdanie biskupów. Poza tym jesteśmy poza kościołem, jesteśmy z wrogami kościoła. A właśnie tacy ludzie jak Hildebrand doskonale przewidzieli, czym się skończy taka postawa. To są nasi wielcy poprzednicy. No, w samym nauczaniu w Biblii, w nauczaniu Kościoła czyny homoseksualne są jednoznacznie potępione. I to się nie zmieni. No, nauka kościelna, która była zawsze i wszędzie, a taka była, jest właściwie dogmatyczna, jest niezmienna. To jest mądrość Kościoła. Po prostu Kościół jest jak skała, właśnie Piotr skała. O tą skałę rozbił się komunizm, bolszewizm, nazizm i rozbije się genderyzm. Tylko, żeby było jak najmniej ofiar. Nie łudźmy się. Też, no proszę Państwa, jak bardzo to jest nienaukowe, teraz no trochę danych naukowych, jak absurdalny jest genderyzm, który usiłuje zniwelować różnice między mężczyznami i kobietami. Wbrew danych nauki. Teraz dzięki genetyce, badaniom mózgu wiemy coraz więcej o człowieku. Na przykład, że kobiety mają dwa razy więcej komórek zwierciadlanych niż mężczyźni. A te komórki w mózgu są odpowiedzialne za czytanie emocji, mowy ciała. Także dlatego kobiety o wiele lepiej rozumieją osoby. Są specjalistkami od świata osób. Zresztą tak można z grubsza nas charakteryzować, że kobiety są bardziej nastawione na osoby, a mężczyźni na rzeczy. I to już widać u niemowlaka. Dziewczynka będzie dłużej oglądać twarz, miny, chłopak się szybciej znudzi i sięgnie po grzechotkę. Bo to już jest w mózgu u nas. Dlatego jak pójdziemy, kobiety mogą wszystko wybierać, ale jak pójdziemy na stację pielęgniarek, prawie same kobiety. Jak pójdziemy do kantyny robotników, inżynierów, prawie sami mężczyźni. A już kilkadziesiąt lat mogą wybierać, prawda? Więc żebyśmy, nie wiem jak chłopców wybierali w sukienki, to oni zawsze będą mieć mniej tych komórek. Nie zrobimy z nich kobiet. Po prostu to jest w głębi i zaprzeczać temu jest zaprzeczać nauce. Zresztą to jest bardzo podobne do nauki sowieckiej, biologii sowieckiej. Starsi może pamiętają, że takim największym autorytetem biologicznym dla Stalina to był Trofim Łysenko, pierwszy biolog Związku Radzieckiego, który twierdził coś podobnego, że genetyka to jest wymysł kapitalistów. Że właśnie, to jest klasyczny przykład, że nie to, co mówi genetyka kapitalistów jest ważne, tylko to, co mówi marksizm-leninizm, najbardziej naukowa teoria kosmosu. A on mówi, że byt kształtuje świadomość, że otoczenie kształtuje świadomość. Dlatego rośliny i zwierzęta są określone przez otoczenie, a nie przez geny, jakiś wymysł kapitalistów. Dlatego jak je stopniowo zmienimy to otoczenie, to możemy banany i pomarańcze kiedyś hodować na Syberii. A jak ktoś się sprzeciwił Łysence, no to do Mamra. Zauważmy, że genderyści głoszą coś podobnego, że to kultura kształtuje płeć przede wszystkim albo całkowicie, a nie geny. Dlatego no, genderyzm zasługuje też na mianę łysenkizmu XXI wieku. To jest tak nienaukowe. To jest zaprzeczanie oczywistym danym nauki. Zresztą na tej podstawie niedawno w Norwegii rząd norweski wycofał się z finansowania gender studies na Uniwersytecie w Oslo, bo tak się genderyści skompromitowali. Ideolodzy, którzy zaprzeczają nauce. To zostało pokazane. Dalej, no proszę Państwa, dane medyczne. Tak się nam przedstawia, jest taki obowiązek. W każdym filmie ma być wspaniały gej. O gejach można tylko dobrze, jakie to cudowne istoty, jak cudownie być gejem. I też są manipulacje w szkołach. Jak bardzo musimy bronić dzieci. Jest taki wiek, gdzieś tak 12-13 lat, kiedy dziewczynki zaczynają dojrzewać, wchodzą w okres pokwitania, chłopcy jeszcze nie. I wtedy jest naturalny podział. Chłopcy jeszcze są tacy dziecinni, dziewczynki bardziej dojrzałe. I te grupy się rozdzielają na parę lat. I co wtedy robią geje? Chodzą do szkół, na przykład na zachodzie, i do chłopaków mówią, widzisz, ty się nie chcesz bawić z dziewczynkami, bo ty jesteś pewnie gej. Wy jesteście bardziej geje chyba. Chodźcie do nas. No. To są szatańskie manipulacje. Do tego nie można dopuszczać. Ale no, podstawowe dane medyczne. Jak wygląda stan zdrowia gejów? Badania AIDS. To jest stały czynnik. Ponad 60% chorych na AIDS to są geje. W Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Indiach. Ciekawe, ponad 60% chorych na AIDS to są geje. Przy czym oni stanowią około 1% społeczności, więc powinien być 1%. Czyli powiedzmy ponad 5900% relatywnej nadreprezentacji. Dalej pedofilia. Zwykle do 40% przypadków pedofilii ma charakter homoseksualny. I to jest popełniane z reguły przez mężczyzn, którzy mają seks z dorosłymi, są gejami. Zauważmy, te przypadki tak bardzo nagłaśniane pedofilii duchownych w 90% są przypadkami homoseksualnymi i popełnianymi przez mężczyzn, którzy są gejami. To przecież same media o tym pokazywały. Jakie rozdzielenie. Jak walą, że to księża zrobili, ale jak przemilczają, że to były geje zarazem, prawda? Czyli ci księża obciążają mnie, są wstydem dla mnie jako księdza, że ksiądz coś takiego zrobił. To jest największa hańba też dla mnie. Ale jest taką samą hańbą dla gejów. Dlaczego nie pytają Biedronia, co on zrobi z takimi księżmi, jak do tego doszło, jak oni przeciwdziałają? To obciąża tak samo Kościół, ale tak samo środowisko gejowskie. Pedofilia w 90% wśród duchownych ma charakter homoseksualny. I w większości jest popełniana przez dorosłych, którzy mają też seks gejowski. Chodzą do klubów gejowskich, darknów i tak dalej. To jest największa hańba. I o tym w związku trzeba pamiętać. Zresztą takie najbardziej plakatowe postacie pedofilii w Polsce, najbardziej znani pedofile, to jest Polański, prawda, i Wojciech Krolop. Przy czym Polański ma na koncie jedną ofiarę, ile wiemy, prawda? Przy czym to jest też to może nie jest skłonności, on pewnie miał dziesiątki kobiet w tym stylu w Hollywood, wtedy mówili, tak się żyło, zresztą wiadomo. I jedna ofiara. Natomiast Krolop, pedofil homoseksualny, miał na koncie dziesiątki ofiar. Przez 40 lat on właściwie z chóru, który prowadził, zrobił taki homopedoburdel na oczach całego miasta. Nikt nie reagował. Dlaczego się nie bada, jak to było możliwe? Tyle się mówi o Kościele. Dlaczego w dużym mieście Krolop mógł tak funkcjonować przez kilkadziesiąt lat, krzywdząc tych chłopców? Więc widzimy, że tutaj jest też wyraźne porównanie. Pedofilia homoseksualna zwykle ma o wiele więcej ofiar, jest bardziej bezwzględna, brutalna. Właśnie najbardziej standardowe postacie. Polański jedna ofiara, Krolop kilkadziesiąt. To jest ostrzeżenie, zresztą to jest opisane w książce Marcina Kąckiego Maestro, prawda? Jak maestro działał. Więc proszę Państwa, już te dane powinny właśnie kończyć dyskusję. Jeżeli w jakiejś grupie prawie 60% wszystkich chorych na AIDS przypada na tą grupę, jeżeli do 40% wszystkich przypadków pedofilii przypada na tą grupę, no to tego nie można promować. Tym ludziom trzeba pomóc, ale nie mówić, że to jest super. Z jakim kłamstwem, z jaką manipulacją mamy tutaj do czynienia? No oczywiście no geje będą mówić, ale nie, nas nie jest 1%, tylko 10, 25%. Tak, akurat. No to dlaczego? W Niemczech już od kilkunastu lat można zawierać homozwiązki. I jaki procent homozwiązków jest pośród wszystkich? 0,5 promila. 1 na 2000. Tak się garną do małżeństw homoseksualnych. Zresztą to też otrzeźwiło Niemców. Tak chcieli te homozwiązki. A teraz się nie garną, więc no, liczba 1,5 promila jest bliższa 1% niż 25%. Ale to jest przykład, z jakim kłamstwem mamy tutaj do czynienia. Zresztą te choroby no, biorą się z niesamowitej rozwiązłości gejów. 25% gejów stwierdziło, że miało mniej w życiu niż 100 partnerów, 50% między 100 a 1000, a 25% ponad 1000. No to jest niesamowity przerób, prawda? Średnio gej ma 12 partnerów rocznie. Jak zawiera związek, to ma 8. To jest właśnie cała zmiana. I średnio związek gejowski trwa 1,5 roku. To jak im można dawać też z tego powodu dzieci do adopcji, prawda? I też jak jest w tym związku, to ma partnerów. To jest regułą. Mają takie pojęcie małżeństwo bez wierności. To dalej ich zmieniają. No co to za warunki dla dziecka? To tak, zauważmy, z jednej strony z byle powodu próbuje się odebrać dzieci normalnym rodzinom, a takim osobom ma się dawać bez zastrzeżeń. No do jakich absurdów dochodzimy? Zresztą no, to wynika ze stylu życia. Jak Państwo zobaczą reklamy klubów gejowskich, to zobaczą tam zwykle podkreślenie mamy dark room, mamy super dark room. Jak my reklamujemy ośrodki rekolekcyjne, mówimy mamy super kaplicę. Natomiast geje mówią, mamy super dark room. A co jest dark room? Czyli ciemne pomieszczenie, w którym się współżyje, nie znając w ogóle człowieka. Można tam wejść i współżyć, kopulować, w ogóle nie wiedząc z kim. No taki styl, jakie to jest właściwie no, upodlenie, jaka zezwierzęcenie. Ale to jest centrum życia klubu gejowskiego. No ale z tego się biorą choroby. No bo lekarze stosują takie porównanie inżynierskie, że seks gejowski to jest właściwie tak, jakby tłok silnika zamiast poruszać się w cylindrze silnika, poruszał się w rurze wydechowej. No to jest medycznie i technicznie katastrofa. No bo i samochód nie pojedzie, i rura się rozwali. I stąd właśnie biorą się te choroby, te problemy. Bo zakończenie przewodu pokarmowego nie do tego służy. No i biedni są ludzie, którzy tego nie rozumieją. Nie jest do tego przystosowane. Tam natychmiast powstają rany, otwarte rany, a tam jest kał, krew, często też ślina, inne płyny, wszystkie płyny ustrojowe mieszają się tam, dostają się do krwi. No to dlatego ci ludzie potem są tak schorowani. I tak cierpiący. Tutaj też, widać brak kobiet, bo zwykle w związkach miłości to kobiety są tymi, które prowadzą do wierności, do duchowości, czegoś wyższego. A tam, nie ma kobiet, dlatego to jest taki brutalny seks, takie często zezwierzęcenie, taki seks ogierów, Tego nie można promować, tego nie można zachęcać do tego, Zresztą to jest właśnie też, przykład, co się dzieje, jeżeli brak ducha kobiecego. I z tego nie można robić jakiegoś misterium, tajemnicy, bo nieraz też geje mówią, a kobiety to są tylko do rodzenia, ale taka prawdziwa miłość to jest męska, to jest poezja, to jest coś wyższego, że ten seks hetero to jest taki banalny, a homo, o to jest coś, nie? No przecież to jest ewidentnie zaburzenie, To jest, przecież my jesteśmy istotami wspaniałymi, ale kruchymi, które łatwo zaburzyć. Na przykład w społeczeństwie jest 1% schizofreników, 5% alkoholików, 10% seks narkomanów w Niemczech, w Stanach 12% narkomanów, w Polsce jest 20% chorych na cukrzycę, 20% chorych na tarczycę. Większość społeczeństwa ma nadwagę albo pali papierosy. To są wszystko pewne negatywne zjawiska, ale przez to liczbę to nie mówi, że to jest dobre, prawda? Więc 1% gejów to nie jest żadne ajwaj. To, że jest 5% alkoholików, nie znaczy, że alkohol jest dobry. To jest, same te dane statystyczne pokazują, że jest to zaburzenie. Tym ludziom trzeba pomagać, chronić, ale nie propagować. Też można powiedzieć, że to jest niepoprawne myślowo. Jako filozof muszę wskazać, że w tym często brak logiki, że brak metodologii, że to są luki myślowe, oczywiste sprzeczności. Jak na przykład oni z jednej strony twierdzą, że rozumienie płci jest całkowicie kulturowe, uwarunkowane kulturą, czyli względne, relatywne. A z drugiej strony swoją koncepcję chcą narzucić jako absolutną. No to jest sprzeczność. Jeżeli wszystko jest względne i kulturowe, to także wasze, kochani genderyści, rozumienie jest kulturowe. Dlaczego je narzucacie, jakbyście byli bogami? Ja mam tak samo prawo odrzucić waszą koncepcję, jak wy odrzucacie moją. Ale właśnie tutaj widać tą pychę, to zajmowanie pozycji Boga. Ktoś, kto odrzuca Boga, to sam się staje Bogiem. Oni chcą nam narzucać, jakby byli Bogiem, całemu światu. To jest sprzeczne, logiczne. Dalej oni mówią, że wszystko w seksualności jest płynne i powinno być płynne, jakie to super. I właśnie szczególnie dobrze, jak ktoś pojmowany jako hetero deklaruje się jako homo. O, to brawo, klaski, coming out, wyzwolił się. Ale droga odwrotna jest zakazana. O nie, to nigdy. Jak ktoś mówi, byłem gejem, ale to było straszne, wyzwoliłem się. A takich wielu jest, takich osób wiele. Mają rodziny, żony, dzieci. To jest zakazane. Ci ludzie są szczególnie znienawidzeni, nawet bardziej niż ja, i prześladowani, bo oni zakładają kłam ich teoriom. Więc sprzeczność. Jeżeli wszystko jest płynne, no to homo może stać się hetero. Dlaczego nie wolno? Dalej mówią, że oni promują kobiety, czynią dobrze kobietom, a często właściwie gardzą kobiecością. Czynią źle kobietom, bo tak Judith Butler już po cichu mówi, no niby walczymy o kobiety, ale bycie kobietą to jest takie upodlenie. To jest pewien produkt kulturowy, który musi zaniknąć, więc właściwie kobiet nie będzie. Oni tak pomagają kobietom, że kobiety zanikną. No super. Poza tym też genderyzm jest promowaniem no, niesamowitej rozwiązłości, rozpusty. I to krzywdzi szczególnie kobiety. Dlatego na przykład kobiety dzisiaj mają coraz większe problemy, żeby znaleźć partnera, męża, który byłby stabilny, rozumny. No bo mężczyźni, którzy żyją w rozpasaniu seksualnym, nie nadają się na mężów. Chcą seksu, nic innego. Idą do następnej. I niemożliwe są trwałe związki, małżeństwa. A dla kobiety niemożność założenia małżeństwa, posiadania dzieci jest nieszczęściem, jest tragedią. A to jest jeden z efektów rewolucji seksualnej, że coraz trudniej odpowiedzialnego mężczyznę. To jest wielkie cierpienie kobiet w Europie, które z jednej strony mają tak wiele, a z drugiej strony nie mają czegoś, co dla nich jest tak ważne, szczęśliwego małżeństwa, rodziny, dzieci. Zresztą to też małżeństwo jest niejako prześladowane przez genderystów. Simone de Beauvoir mówiła, że kobietom nie można dać wyboru, czy będą się realizować zawodowo, czy w rodzinie, bo za wiele by wybrało rodzinę. No jakie szatańskie myślenie. Oni chcą manipulować kobietami. No dajmy kobietom wolność, która chce robić karierę, niech robi. Ale wiele chciałoby zostać w domu z dziećmi. Dlaczego im nie wolno? A, no właśnie, bo rodzina jest miejscem przekazywania kultury, wartości, wiary, to trzeba zniszczyć. Na przykład no na Zachodzie liczy się, że stworzenie miejsca w żłobku, w przedszkolu jest bardzo kosztowne. Jakby dało się 1/10 tych pieniędzy kobiecie, chętnie zostałaby w domu z dziećmi. Ale nie wolno. Dlaczego? No właśnie, bo to jest przeciw genderyzmowi. Także efektem takiej rewolucji seksualnej i genderowej jest eksplozja prostytucji w Europie. To ma być lepiej dla kobiet. Można takie prawo ułożyć, to widać w Europie, że tam, gdzie zamykają kościoły i gdzie to zamykają im przedszkola, otwierają co? Burdele. Taka prawidłowość, naczynia połączone. Im mniej wiary kościołów, tym więcej domów publicznych. W Holandii, no mamy to, jak zniszczono kościół, no to mamy kobiety, tak już całkiem jawnie, na witrynach sklepowych w Amsterdamie, jak połcie szynki. Wybierasz sobie szynkę, szynkę babuni, wiejską, tak możesz sobie wybrać połeć kobiety. No jakie upodlenie. Tak samo legalizacja eutanazji, narkotyków. Tam, gdzie właśnie zanika chrześcijaństwo, tam rodzą się duchowe demony. W Hiszpanii na przykład mamy już ponad 500 tysięcy prostytutek. Barcelona, podobno Europejska Światowa Prostytucji, 100 tysięcy kobiet. I to w 90% są biedne kobiety z Afryki, z Europy Wschodniej, z Ameryki Południowej, z Azji, przywożone tutaj, żeby służyć huci mężczyzn europejskich, rozpasanych, którzy muszą mieć seks codziennie, nieustannie. To są niewolnice seksualne. W Europie rośnie rzesza wielomilionowa niewolnic seksualnych. Te kobiety nieraz są kuszone obietnicą jakiejś pracy, przyjeżdżają, zbiorowy gwałt na początek, odebranie paszportu, a potem ma służyć jak niewolnica seksualna. To jest też efekt rewolucji seksualnej, no bo w seksie trzeba mieć wszystko. Jak ta kobieta się zbuntuje, jest mordowana, bez pardonu. Głowa ucinana, rozpodzielone zwłoki, ginie, nie było człowieka. A w Europie są miliony takich kobiet. Tu w stolicy Warszawie na pewno jest wiele takich miejsc, gdzie tak kobiety jak niewolnice seksualne są codziennie gwałcone, wykorzystywane. Ale o tym jakoś genderyści nie mówią, tym się nie zajmują. Ale to też jest efekt rewolucji seksualnej. Dalej, no to jest właśnie, no podobnie jak marksiści robili dobrze dla robotników, tak? Tutaj genderyści robią dobrze dla kobiet. Dalej, no widzimy, jest ruch od tolerancji do totalitaryzmu. No, mówią wiele o tolerancji, a jak tylko dochodzą do władzy, to chcieliby no, pozamykać kogoś się da w więzieniach. Też widać, że przecież naszym głównym problemem w Europie jest katastrofa demograficzna. My umieramy. No bo właśnie jedną z przyczyn kryzysu, to nie jest kryzys, to jest taki eufemizm. Przecież to nie jest kryzys, my umieramy. I są właśnie już takie procesy demograficzne, prawie już nie do zatrzymania. W Niemczech na 100 emerytów przypada 60 dzieci, ale tylko 40 wnuków. Ale Niemcy sobie poradzą, bo do nich przyjadą Hiszpanie, młodzi, Grecy, oni mają piece, pieniądze, Polacy, ale my się zrobimy domem starców. My nie potrzebujemy teraz jeszcze więcej rozpusty, więcej osobliwego seksu, tylko potrzebujemy normalnych małżeństw, rodzin, dzieci. To jest kwestia być albo nie być. Przy całym szacunku dla kultur europejskich jesteśmy chorzy na śmierć. Jeżeli my nie potrafimy się reprodukować, przekazać życia, to coś jest chorego w nas. A ta choroba między innymi nazywa się gender. To jest zatrata instynktu samozachowawczego. Muzułmanie się śmieją i mówią, my wygramy z wami brzuchami naszych kobiet. Wybudujcie większe mieszkania, my przejmiemy wasze mieszkania, ale potrzebujemy takie większe. No, przecież to jest działanie samobójcze. I temu trzeba się przeciwstawiać, tak jak możemy. No tutaj państwo w Sejmie to mogą specjalnie, ale też na poziomie europejskim, światowym. No, proszę państwa, ludzie mogą zgłupieć, mogą oszaleć. Jak marksizm. No marksizm zdominował kiedyś 1/3 świata. Zniewolił. Nazizm zniewolił większość Europy. Podobnie ludzie mogą zgłupieć i może genderyzm zapanować. Tylko nie musi, no to zależy od nas. Gdyby więcej było takich ludzi jak Hildebrand, to może hitleryzm by nie zdominował Niemców. My mamy już doświadczenie historyczne. My wiemy, czym to może grozić. Tylko, no właśnie, trzeba się przeciwstawiać po chrześcijańsku, znaczy z miłością, z szacunkiem do przeciwników, zgodnie z takim powiedzeniem, żeby walcząc ze smokami, samemu nie zostać smokiem, prawda? My walczymy z miłością do przeciwników. Może takim wzorem mogą być Amerykanie, bo jak Niemcy i Japończycy wygrywali, to mordowali milionami. No nie? Amerykanie jak wygrywali, to dawali czekoladę i paczki. To jest właśnie chrześcijański sposób wygrywania. Dobry wzór. No i wtedy sobie z nich zrobili przyjaciół. Czy matka Teresa z Kalkuty, jej siostry, najświętsza kobieta, prawda, wzór kobiety, te siostry też się pielęgnują, opiekują starymi gejami. Zresztą schorowani, samotni, raz bezdomni, wiele chorób. I oni im służą, myją ich, karmią, ale w prawdzie, jak narkomanów. My cię ratujemy, kochamy, ale no nie mogę powiedzieć narkomanowi, że narkotyki są dobre. Narkotyki cię zabiły. No i podobnie rozpusta też zabija. Można powiedzieć, że seksualność to jest taki wspaniały dar Boży, ale to musi być wkomponowane w człowieczeństwo. Po prostu to jest jakby silnik w Jumbo Jetcie. No, dzięki 4 silnikom Jumbo Jet unosi się w powietrze, nawet 1000 ludzi. Ale jak ten silnik oderwiemy od kadłuba, to będzie bomba, no nie, to pozabija. Podobnie z seksualnością. Seksualność rozpasana, bez barier, bez reguł jest zabójcza. Miliardy istnień ludzkich zostało zniszczonych przez rozpasanie seksualne. A tego chce gender i z temu trzeba się przeciwstawiać. I to mówią też siostry matki Teresy. I to jest też bardzo chrześcijańskie. No przecież to jest taka walka jak Jezus z faryzeuszami. 40% wypowiedzi Jezusa to jest krytyka faryzeuszów i zakłamania. A można powiedzieć, że to wielkie zakłamanie genderyzmu to jest taki współczesny faryzeizm. I temu trzeba się przeciwstawiać, protestować, walczyć. Oczywiście na poziomie rodziny, szkoły, samorządu, państwa. Ale też z nadzieją. No właśnie tak jak no mamy znaki budzenia się Europy. Jednak kanclerz Merkel może powiedzieć, że jest przeciw homoadopcji i wygrać wybory. Oczywiście tęczowe lobby szalało jak zwykle. Ale ona pozostała stabilna i wybory wygrała. To jest możliwe. Też jednak udało się zablokować genderystów Partii Zielonych, którzy chcieli legalizacji pedofilii. To jest nasza wygrana. Jednak chrześcijan. Nie dopuszczono do legalizacji pedofilii. Czyli można im się przeciwstawić skutecznie. W Norwegii, jak mówię, wycofano się z tych programów na Uniwersytecie w Oslo, bo się tak ośmieszyli. W Bazylei, w Szwajcarii genderyści dali dzieciom w przedszkolu, 4-letnim dzieciom, seksboksy, gdzie mieli się uczyć seksu. Tam były między innymi plastikowe genitalia, którymi te dzieci miały się bawić, a potem no własnymi już. To rodzice zaprotestowali, te seksboksy musiały zostać wycofane. Czy wiemy, na Chorwacji Sąd Najwyższy zakazał gender edukacji, czyli gender deprawacji w szkołach. Znaczy coś tam musi być chorego, że takie są reakcje. Też referendum na Chorwacji wprowadziło poprawkę do konstytucji, która definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Ale wbrew temu rząd chce przeprowadzać ustawy homo. Tutaj szczególnie widać pogardę dla demokracji, prawda? Ideologia ponad demokracją. I to no, trzeba robić z nadzieją, taką rozmową. Tak jak mówiłem, w Polsce mamy szczególnie dobre szanse, bo u nas ani nazizm, ani komunizm nie wygrały o własnych siłach. Bo u nas jest szczególnie mocna wiara, doświadczenie historyczne. A tam, gdzie jest wiara, gdzie jest rozum, tam jest mniej miejsca na ideologię. Bo dopiero gdzie śpi rozum i wiara, tam budzą się ideologie. I u nas, no mieliśmy partie nacjonalistyczne czy komunistyczne, ale to była mniejszość. U nas nazizm i komunizm to trzeba było wprowadzać w katowniach Gestapo, w katowniach UB. I nie przyjęły się, prawda? No jednak daliśmy w roku 1920 Radę Bolszewikom. Bo proszę Państwa, do genderyst trochę to jest jak nawała bolszewicka, tym razem z zachodu. Jak bolszewicy szli kiedyś od wschodu, Stalin na południu bardziej pod Lwów, tutaj Tuchaczewski na północy, na wszystkich odcinkach frontu. Tak teraz genderyst jest wpychany wszystkimi kanałami, zauważmy. Oni mówią, że to nie takie ważne. Jak nie? Przecież ustawy sejmowe, media, polityka, kultura, każda uczelnia, przedszkola, szkoła ma być genderowa. Totalna ofensywa genderyzmu. Ale no, my Polacy daliśmy radę bolszewikom, do temu też damy radę. Tylko spokojnie trzeba się organizować, mobilizować. Trzeba wiedzieć, trzeba się rozwijać. To jest podstawa. Rozwijać się jako osoba, bo wszystko, co robimy, zależy od osobowości. To, czy mówimy, działamy mądrze, czy głupio, źle, czy dobrze, zależy od osobowości. Więc rozwijać osobowość, wiedzę, mądrość, miłość, bo to wszystko decyduje, jak działamy, jak skutecznie. Ale no właśnie potem organizować, tworzyć piękne rodziny, małżeństwa, z niej wychodzą najlepsi ludzie. Ale angażować się w społeczności samorządowe, w politykę. Teraz mamy serię wyborów, prawda? To trzeba pytać polityków, jacy są wobec genderyzmu. Czy będą to popierać, czy nie? No bo partia rządząca mówiła, że nie będzie robić rewolucji seksualnej, a teraz jakby miała program Palikota, prawda, realizowała. Więc prosimy o szanowanie wyborców. Teraz można pytać, co chcecie zrobić z genderyzmem? Czy ten program seksualizacji dzieci, czy promocja homoseksualizmu ma być wprowadzana w każdym miejscu? I odpowiednio reagować. Są też, no właśnie, genderystom na przykład nie podoba się polonez, słyszeliśmy, bo to tańczy się parami. To może tańczyć poloneza, niektórzy proponują na ulicach, jako znak protestu. Ale z takim, no też chrześcijańską nadzieją, no ja myślę, jak święta Faustyna pisała swój dzienniczek, to już nad Polską wisiały armie Hitlera i Stalina, które miały ją zmiażdżyć. Zmiażdżyły, rozjechały. Ale skończyło się to hańbą i zbrodnią. Teraz Niemcy muszą się wstydzić Hitlera, Rosjanie Stalina i tego, co zrobili. Natomiast dla nas dumą jest Faustyna, prawda, która kochała Polskę, która o nią się martwiła, modliła. Ale Faustyna jest właściwie po Matce Bożej może najbardziej znaną, czczoną kobietą w świecie. Gdziekolwiek się nie jedzie, tylko są kaplice, obrazy Miłosierdzia Bożego i Faustyny. Czy Jan Paweł II, prawda? My możemy być dumni, to jest nasz towar eksportowy, powiedzmy. Święty Jan Paweł, święta Faustyna. To jest nasz dar dla ludzkości. Jeżeli to nie, wymiana nie polega na tym, że co, jedni się tylko uczą, tak? Nas Polaków się przedstawia jak guptoków, tak? Którzy tylko mają się uczyć i kopiować innych, tak? No co, mamy kopiować Grecję, tam jak Unia się świetnie rządzi. Przecież właściwie południe Europy to jest ruina. I co mamy kopiować, tak? Czy dobrze gospodarzyli z Unią? Mamy ich kopiować, jak się uczą od nas może. Mamy, i mówią, musimy zrobić jak na Zachodzie, bo tam jest genderyzm. No nie, wymiana, wspólnota polega na wzajemnym uczeniu się. Nie jest tak, że jeden człowiek wszystko ma, a inny nic. Każdy jest jednym lepszy, innym gorszy. My jesteśmy szczególnie dobrzy w wierze. To jest nasz dar dla Europy, dla świata. I tego, z tego trzeba się szczycić, tym się dzielić. A właśnie no, Faustyna jest takim obrazem. Skromna zakonnica, teraz tak znana, święta, która jest powodem dumy naszej. A tam Hitler i Stalin, prawda? To jest nasz geniusz narodowy, nasza wiara. Z tego można być dumnym. I myślę tak postępować jak Faustyna i Jan Paweł, bo o ile jesteśmy złączeni z Bogiem, o tyle nie zginiemy, o tyle nie przegramy. Mogą się dziać rzeczy straszne, no, tak jak działy się w II wojnie. Ale na końcu wygramy. No, Jan Paweł i Faustyna wygrali ostatecznie, prawda? Hitler i Stalin przegrali. A jeszcze jak w wieczności mogli przegrać, to strach myśleć nawet, no. Więc to jest podstawa. O ile jesteśmy w prawdzie, jesteśmy złączeni z Bogiem, złączeni z ludźmi, o tyle wygramy. ten genderyzm się na pewno skończy jak marksizm. Potem ateiści wymyślą jakiś dunderyzm, bo coś muszą mieć zawsze. Tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. Ale też no, tak w duchu chrześcijańskim, no właśnie, jak ksiądz Popiełuszko, jak Tischner, jak Kołakowski, jak Hildebrand, to są nasze wielkie wzory. Czy święta Teresa Wielka tak mówiła, nie bójcie się siostry i bracia tutaj, bo my i Bóg razem wiemy wszystko. No nie da się zaprzeczyć. Albo my i Bóg możemy wszystko. No nie da się zaprzeczyć. I nawet jeżeli nasi przeciwnicy są tak potężni, wydaje się, w mediach, w polityce, tacy zarozumiali, z taką pogardą do nas, to no, z Bogiem nie dadzą rady raczej. No. Ale też starać się, bo święty Ignacy mówił, ty się nie wyręczaj Bogiem. Ty dawaj siebie wszystko, dawaj maksimum. Znaczy działaj tak, per absurdum, jakby Boga nie było. Jakby wszystko zależało od ciebie. Ale oczekuj tak, jakby wszystko zależało od Boga. No tak, to jest, mamy dać siebie maksimum w myśleniu, w pracy, w modlitwie, we wspólnym działaniu, także w nawracaniu się, bo też trzeba pamiętać o naszych słabościach, naszych ułomnościach, które obciążają nasze działanie. To jest nieustanny proces. Im będziemy lepszymi, mądrzejszymi, świętszymi ludźmi, tym bardziej będzie skuteczne nasze działanie. Chociaż czasami wydaje się, że jesteśmy jak Dawid przeciw Goliatowi. Ale trzeba tym Dawidem być, no trzeba to robić. I z taką naprawdę wielką ludzką i chrześcijańską nadzieją, bo z Bogiem jeszcze nikt nigdy nie wygrał. I genderyści, ateiści też nie wygrają. Dziękuję Państwu.